Otworzymy list do Filipian. List do Filipian, rozdział 2, od wiersza 12. Jakiś miesiąc temu rozważaliśmy ten tekst od 5 do 11 wiersza, a dzisiaj przeczytamy od 12 do 18. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Zbór Filipi. Jeżeli chcemy coś więcej się dowiedzieć na temat tego, w jaki sposób powstał ten zbór, to byśmy musieli otworzyć Dzieje Apostolskie, rozdział 16. Nawróciła się Lidia, później strażnik więzienny, ich domy ponawracały się i chrześcijanie spotkali tam wielki opór, aż do prześladowań. Pawła zakuli w dyby, siekali rózgami, zdjęli ubrania, wtrącili do więzienia. No i co? I bardzo narzekali z tego powodu, tak? Nie, czytamy, że oni modlili się i śpiewali śpiewem, wielbili Boga. I tak powstał ten zbór. Poprzez zwiastowanie apostoła Pawła. Ludzie się nawracali. Ale apostoł Paweł nie mógł tam pozostać cały czas. Więc wyjechał i zwiastował w innych miastach. Po wielu latach ten zbór Filipi usłyszał o tym, że apostoł Paweł znalazł się w więzieniu w Rzymie. I ten zbór zrobił zbiórkę i wysłał taką zapomogę do apostoła Pawła. Wysłali Epafrodyta. Epafrodyt, wracając z Rzymu, zabrał list. List zachęty. W tym liście na początku byśmy mogli przeczytać o tym, że apostoł Paweł im mówi, że mają się nie martwić. Bo usłyszeli, że apostoł Paweł jest w więzieniu, ale mówi, nie martwcie się, ponieważ ta trudność stała się dobrą okazją do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Te okoliczności posłużyły ku temu, by Ewangelia dotarła na dwór cesarski. Usłyszeli żołnierze, usłyszeli wszyscy na dworze cesarskim. I na koniec tego listu do Filipian mówi, pozdrawiają was ci wszyscy z dworu cesarskiego. Tam organizowali zapewne takie studium biblijne. Ta okoliczność nie była powodem do narzekań. Ta trudność stała się okazją. A okoliczności były trudne, bo apostoł Paweł liczył się nawet z tym, że może utracić życie. I pod koniec tego pierwszego rozdziału zastanawia się. No, mogę stracić życie, ale właściwie, jeżeli stracę to życie, no, to zyskam. Bo życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Więc mogę pozostać, bo to może rzecz potrzebniejsza ze względu na was. A jeżeli przyjdzie mi rozstać się z życiem, no to dla mnie będzie zysk, bo to znaczy, że będę z Chrystusem na wieki. Ten zbór był wielką radością dla apostoła Pawła. Ale ten zbór nie był doskonałym zborem. Ten zbór był narażony również na różne problemy. Wspomnieliśmy o tym ostatnio, że musiał upomnieć Efodię i Syntychę, by były jednomyślne w Panu, bo tam pojawiła się kłótnia. Może jeszcze nie taka kłótnia, jak w przypadku innego zboru, do którego musiał napisać: uważajcie, bo tak kąsacie jedni drugich, żebyście czasami się nie strawili. Może jeszcze nie było tak daleko. Ale musiał im wspomnieć, że mają baczyć jeden na drugiego. Że mają uważać jeden na drugiego. Że mają mieć taki charakter Chrystusowy. Że względem siebie mają mieć taki właśnie charakter Chrystusowy. I potem właśnie ten fragment, który ostatnio myśmy rozważali, ten klejnot, ta perła w Nowym Testamencie, ten najświętszy fragment o tym usposobieniu, jakże ważne jest to usposobienie Chrystusowe. Bo jeżeli nie będzie tego usposobienia, to nie będzie rozwiązania waszego problemu, waszej kłótni, ale będzie tylko gorzej. Bo ta kłótnia będzie rodziła kolejne etapy. I jak powiedział Jakub, to może przerodzić się w jakieś diaboliczne zamysły. Taki będzie owoc kłótliwości, wszelki zły czyn. I musiał im pokazać krzyż i to, co wydarzyło się na krzyżu. To wielkie uniżenie Pana Jezusa. Bo w cieniu tego krzyża nie ma miejsca na pychę, ale jest miejsce na takie właśnie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Ciekawiło mnie, jak oni zareagowali na ten list. Możemy sobie w domu przeczytać cały ten list i zadać takie pytanie, jak mogli zareagować na ten list? No i wczoraj tak zacząłem przeglądać internet i trafiłem na pewien list. List, który zachował się, list Polikarpa. Napisany w 110 roku. Czyli 50 lat po tym liście został napisany list Polikarpa do zboru Filipi. Możecie sobie sprawdzić sami. Jest przetłumaczony na polski. Cieszę się, tak napisał Polikarp w tym liście, cieszę się, że mocny korzeń wiary waszej, sławiony już dawno, trwa aż do dzisiaj i przynosi owoce w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Oni w posłuszeństwie odpowiedzieli na ten list i przez 50 lat pielęgnowali usposobienie Chrystusowe. 12 wiersz zaczyna się przeto. Najpierw ten klejnot, ten niezwykły hymn. Jak ktoś tam właśnie powiedział, że to jest taki Mount Everest. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Ten fragment ma związek z tym, co wcześniej apostoł Paweł powiedział. I zaczyna takimi słowami: umiłowani moi. Ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, zanim pójdziemy dalej, do kogo apostoł Paweł pisze. No wiemy, że do umiłowanych jego. Ale wcześniej już nazywa tych Filipian świętymi, braćmi, zbawionymi, którzy mają społeczność w Ewangelii, w których Pan Bóg rozpoczął dobre dzieło, współuczestnicy łaski, bracia, siostry, to ci, którzy powinni robić postępy i radować się w wierze. Później mówi, że oni są obywatelami nieba. Apostoł Paweł miał wielkie zrozumienie tego fragmentu, który myśmy ostatnio czytali, od 5 do 8 wiersza. I bardzo mu zależało na tym, żeby Filipianie również uchwycili znaczenie tego fragmentu. Bo tam jest przedstawiona wielka miłość i wielka pokora Boga, który wysyła swojego Syna, by nas ratować. Który uniżył się aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Z tej miłości zrodzony został zbór. Z tej miłości został zrodzony Kościół i właśnie zbór Filipii. Paweł wiedział, że ten zbór został nabyty własną krwią Pana Jezusa. Paweł kochał ten zbór. Ponieważ ten zbór został umiłowany przez Pana Jezusa i nabyty Jego krwią, dlatego apostoł Paweł nie wyobrażał sobie, że może nie kochać tych ludzi zbawionych. Dlatego mówi: umiłowani moi. Paweł, jak już powiedziałem, był bardzo pociągnięty tym przykładem Pana Jezusa opisanym od 5 do 11 wiersza. Kiedyś taki kaznodzieja Oswald Chambers powiedział: prowadzenie owiec to trudna, żmudna praca. Sama miłość do owiec nie wystarczy, ale konieczna jest żarliwa miłość do Pana Jezusa. Apostoł Paweł miał żarliwą miłość do Pana Jezusa, ale też miał żarliwą miłość do Jego ciała, do Kościoła. Dlatego powiedział: umiłowani moi, bo oni byli umiłowani przez Pana Jezusa. Służba apostoła Pawła, cała służba była naznaczona miłością do Pana Jezusa i miłością do Kościoła. I on rozumiał to zdanie, że takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Kiedyś do innego zboru, do zboru, który sprawiał mu wiele trudności. I mógł napisać: samego siebie wydam za dusze wasze. Jakie to są poruszające słowa. Bo on miłował to, co miłuje Pan Jezus. I mógł powiedzieć: samego siebie wydam za dusze wasze. Hudson Taylor powiedział tak: jeżeli brytyjscy handlarze są gotowi poświęcić życie dla pieniędzy, przemierzając niebezpieczne wody oceanu, czy nie mogę ja z powodu miłości do Pana Jezusa i Ewangelii poświęcić swojego życia? Apostoł Paweł poświęcił z miłości do Pana Jezusa i do Kościoła swoje życie. Paweł teraz był w więzieniu. Pisze ten list po 10 latach. Upłynęło już 10 lat od tego momentu, jak był w Filipii i powstał zbór. Teraz w więzieniu. To jest jego nieobecność tam fizyczna na miejscu w Filipii. Ale Filipianie mieli wzorzec. Oni posłuszni. Niezależnie od obecności lub jego nieobecności. To był posłuszny zbór. To był zbór, który był wrażliwy na Słowo Boże. Słyszą, studiują Słowo Boże i odpowiadają, są posłuszni, działają. Posłuszni ze względu na Pana Jezusa. Posłuszni ze względu na ten wzorzec, który Pan Jezus im pozostawił, a który chciał, żeby to mocno, apostoł Paweł chciał, żeby ten wzorzec mocno utkwił w ich sercach. Rozumieją, może teraz, jak napisał ten list, jeszcze bardziej, co to znaczy być tego usposobienia Chrystusowego. Byli coraz bardziej wdzięczni i rozumiejący. Posłuszni nie tylko wtedy, kiedy inni patrzą. Nie ze względu na innych. Robią, bo inni takie mają oczekiwania. Tym nie mogliby przekonać apostoła Pawła. To byłoby pozorne posłuszeństwo. Kiedyś do Kolosan apostoł Paweł powiedział: wy działacie tak pozornie, aby przypodobać się ludziom. Wielu kiedyś chodziło za Panem Jezusem, ale jak trzeba było podjąć jakieś takie trudniejsze wyzwanie, no to zgorszyli się, jest napisane, i odeszli. Gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary. Nie ze względu na ludzi coś robili albo czegoś nie robili. Apostoł Paweł od Filipian nie oczekiwał takiej wiary środowiskowej albo takiej większościowej, bo większość tak uważa, no to wy też tak możecie uważać i za tym podążać. Tutaj czytamy w tekście, że oni byli posłuszni pod jego obecność i pod jego nieobecność. 10 lat upłynęło już. Oni chcieli stać się podobni do Pana Jezusa. To był jego wzorzec, mieć jego usposobienie. Tutaj wręcz jest napisane, że oni byli posłuszni bardziej, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność. Byli posłuszni jeszcze bardziej. To posłuszeństwo nie jest tylko jakimś przestrzeganiem jakichś zasad takich odgórnie nadanych i tutaj Pan Bóg z biczem pilnuje, żeby to wszyscy, żeby każde to przykazanie było wypełnione. Nie, to było takie w ich przypadku radosne posłuszeństwo. Takie wręcz uwalniające posłuszeństwo, wdzięczne posłuszeństwo. Oni rozumieją, co uczynił dla nich Chrystus. Że uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, że ogołocił samego siebie, więc oni nie mogli inaczej. Oni chcieli robić postępy i oni chcieli radować się w wierze. I oni z wdzięczności byli posłuszni, z bojaźnią i z drżeniem. To brzmi tak dosyć obco nam. Przecież można by powołać się na ten werset: w prawdziwej miłości nie ma bojaźni. Albo z listu do Hebrajczyków: przecież wyzwoleni z lęku przed śmiercią. Ale tutaj nie chodzi o drżenie takiego winnego grzesznika, ale to wyraz szacunku, to wyraz najgłębszego szacunku, wręcz podziwu. To wyraz takiego pokornego zatroskania, żeby być posłuszny temu wzorcowi, temu Panu Jezusowi, który ogołocił samego siebie. Świadectwo o pierwszych wierzących, o chrześcijanach opisanych na kartach dziejów apostolskich jest takie, że dusze wszystkich było ogarnięte bojaźnią. Taka była charakterystyka pierwszego kościoła. Rzeczy święte traktowali na poważnie, z należytym szacunkiem. Tam nie było takiego pobożnego pustosłowia. Tam była autentyczne zrozumienie dzieła Pana Jezusa. Dla apostoła Pawła Kościół to bardzo poważna sprawa. Kościół i zbór nabyty jego krwią, Pana Jezusa krwią. To oblubienica Pana Jezusa. To miłość Pana Jezusa. Taka, że aż do śmierci krzyżowej. Bojaźń przed takim Bogiem to początek mądrości. Takiej zdrowej mądrości. Inaczej to, jeżeli nie ma tej takiej zdrowej bojaźni, to jest bardzo niebezpieczne. Ta bojaźń to nie jest jakiś paniczny strach, ale taki zdrowy właśnie strach. My wiele rzeczy nie robimy, bo się boimy. Nie wychylamy się za bardzo z 10 piętra, no bo wiemy, że to jest niebezpieczne, no głupie, niebezpieczne. Albo gdzieś tam w miejscu zabudowanym, no chyba, że ktoś tak robi, nie boi się pędzić 150. Pewnych rzeczy nie robimy, bo tak rozsądek nam podpowiada. O Filipianach czytamy, że oni byli posłuszni, że jeszcze bardziej byli posłuszni pod jego nieobecność. Oni nie byli niedzielnymi wierzącymi, żeby się pokazać przed innymi. nie musieli mieć nikogo obok siebie, jakichś mentorów, liderów, publiki, atmosfery. Oni rozumieli, co uczynił dla nich Chrystus. I oni chcieli mieć takie usposobienie. Nawet, jak Polikarp napisał, po 50 latach, pod nieobecność samego apostoła Pawła. Wszystko robili pod nieobecność z jednej strony, ale mieli świadomość niezwykłej obecności. Obecność samego Pana. To była wystarczająca motywacja, żeby tak żyć. Nauczyli się bardziej. Nauczyli się bardziej. Kiedyś zabronili Piotrowi i Janowi zwiastować Ewangelię. Najpierw ich tam zmasakrowali, a później powiedzieli: w tym imieniu nie możecie przemawiać. A oni zapytali: no kogo mamy bardziej słuchać? Was czy Pana? Ciekawe, a z drugiej strony jest przerażające, że dzisiaj nauczanie o bojaźni Bożej nie jest mile widziane. Czasami zadają sobie pytanie ludzie, czy takim nauczaniem można wzmocnić Kościół? Lepiej mówić o miłości, o relacjach, o rozwoju. Ale jakbyśmy przeczytali całe Dzieje Apostolskie, charakterystyka pierwszego Kościoła, tam się to nagminnie pojawia. Bojaźń Boża. Ten Kościół emanował taką Bożą bojaźnią, zdrową bojaźnią. I widzimy, że oni byli nie do zatrzymania. Tak bardzo bali się, tak wielki szacunek mieli do tego, co uczynił Chrystus. Taki wielki podziw mieli do tego, że byli nie do zatrzymania. My nie możemy o tych rzeczach nie mówić. Zamknijcie się, nie możecie mówić w tym imieniu. My nie możemy nie mówić w tym imieniu. My nie możemy. Bo my chcemy bardziej być posłuszni. Zbawienie swoje sprawujcie. Apostoł Paweł pisze do Filipian. Powiedziałem już na początku, do kogo on pisze? Do świętych, do zbawionych. Pisze do tych, co już posiadali zbawienie. Co przeszli z ciemności do światłości. Bo w innych listach apostoł Paweł tak mówi o zbawieniu. Albo przeszli z śmierci do żywota. Albo w innym miejscu mówi, że od wiary w jakichś bałwanów do Boga żywego. Tego już Filipianie doświadczyli. Oni byli posiadaczami zbawienia. On im nie mówi, że wy teraz musicie zapracowywać na zbawienie. Albo wypracować, wykrzesać z siebie zbawienie. Zasłużyć sobie na zbawienie. Bo już przecież z mocą powiedział, że zbawienie do Efezjan jest darem z łaski Bożej. I nie można sobie zapracować, wypracować. Nawet nie mówi tutaj o tym, że wy macie sobie zachować zbawienie, ale mówi: sprawujcie zbawienie. Nie można sprawować zbawienia, jeżeli się go nie ma. Ale Filipianie mieli zbawienie. Byli zbawionymi. I oni to rozumieli, co wydarzyło się. I oni mogli owocować. To korzystanie z pewnych zasobów, to wydobywanie, to owocowanie, to rozkoszowanie się tym, co już mamy. Jakbyś był posiadaczem swojej kopalni, twoja kopalnia. Kopalnia, jesteśmy tutaj na Śląsku, kopalnia Chwałowice do ciebie należy. To jest twoje, ty jesteś posiadaczem tego. To, co możesz robić, to możesz wydobywać z tej kopalni, bo to jest to samo słowo, właśnie sprawowanie, wydobywanie, korzystanie z tych zasobów. Filipianie mieli zbawienie i oni mieli wydobywać, sprawować z takim wielkim szacunkiem swoje zbawienie. Otrzymali dar zbawienia. Już go mieli. Teraz mogą go sprawować, A przyjdzie kiedyś czas, że doświadczą całej pełni tego zbawienia, o czym wielokrotnie czytamy na kartach Nowego Testamentu. I ten zachwyt apostoła Pawła nad tym dopełnieniem tego zbawienia możemy też odkryć w innych jego listach. Sprawujcie zbawienie. Sprawujcie to zbawienie teraz, czyli korzystajcie z tego, że jesteście zbawionymi. Korzystajcie między sobą. Jeden wobec drugiego. Możecie okazywać, korzystać z tego. Wzajemnie. To jest coś do praktykowania. Żeby to usposobienie było jeszcze głębsze, mocniejsze. Usposobienie Chrystusowe. To będzie urzeczywistnianie tego zbawienia. Pokazywanie na zewnątrz, owocowanie. Sprawujcie między sobą zbawienie. Do Galacjan kiedyś Paweł musiał powiedzieć: ja, dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, bo był zatroskany o nich, bo pojawił się problem. Aż Chrystus zostanie ukształtowany was. Aż to Chrystusowe usposobienie będzie was. Cały kontekst tego fragmentu mówi o tym usposobieniu, o tym charakterze, o tym posłuszeństwie Chrystusowe, Chrystusowi. Takie sprawowanie zbawienia, takie upodabnianie się do Pana Jezusa w Jego charakterze, do Jego charakteru, będzie nas zbawiało, ratowało od wielu kłótni, problemów. Sprawowanie to wydawanie owoców zbawienia. I takie sprawowanie jest zbawiające dla społeczności, dla zboru. Bóg, 13 wierszu, czytamy, że On działa, albowiem Bóg to według upodobania sprawia was chcenie i wykonanie. Bóg jest tym, który ciągle działa, który nieprzerwanie pracuje. Dla Pawła była taka kosztowna myśl, którą można odkryć w wielu listach. Chrystus we mnie. Chrystus moim życiem. On we mnie. To nie tylko, że gdzieś tam coś słyszał o Chrystusie, że wiele wie o Chrystusie, że może tam mieć fajnie poukładaną jakąś teologię o Chrystusie, ale Chrystus we mnie. To zdanie możecie wielokrotnie usłyszeć w różnych listach. To go napędzało. Życie chrześcijanina to nie tylko życie nawrócone, to nie tylko życie poświęcone Bogu, ale to Chrystusowe życie we mnie. Chrystus we mnie. On jest życiem moim. Jeżeli On jest życiem moim, no to będzie miało odzwierciedlenie, to będzie uwidocznione, to będzie owocowało. Chrystus we mnie. On jest działający we mnie. I jak tu nie być wdzięczny? Filipianie mówi im: słuchajcie, Chrystus pracuje w was, ale wy też musicie przyłożyć rękę do tego, by dać wyraz temu. Piotr kiedyś powiedział: dołóżcie wszelkich starań, aby właśnie ten charakter Chrystusowy był widoczny w każdym z nas. I mając to wszystko na uwadze, co już powiedzieliśmy, 14 wiersz. Jak można szemrać? Chrystus we mnie. Mam zrozumienie, co się wydarzyło. O czym powiedział wcześniej od 5 do 11 wiersza. Jak tu narzekać? Jak tu szemrać? On zamieszkał w moim sercu. To jest wielka myśl. On we mnie, a ja narzekający. Bóg nienawidzi narzekania. On słyszy narzekanie. Ostatnio, tydzień temu, myśmy mówili o lamentowaniu, które był wyrazem wierności, wyrazem takiego zaufania Bogu. Ale narzekanie jest zupełnie czymś innym. Narzekanie jest wyrazem niewiary. Mamy wiele przykładów w Starym Testamencie, jak lud narzekał, a to za mało, a to za dużo, a to za zimno, a to za ciepło, a to wody nie było. Lud szemrał i szemrał. I Pan Bóg bardzo poważnie podchodził do tego szemrania, do tego narzekania i bardzo surowo zostali ukarani. W 106 psalmie od 14 wiersza czytamy tak. Dali upust pożądliwości na pustyni i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im, czego żądali. Tyle, że aż chorowali do przesytu. Z przesytu. Gdy unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, przeciw Aaronowi świętemu pańskiemu, rozwarła się ziemia i połknęła Datana i pokryła zgraję Abirama. Wybuchł też ogień przeciwko ich zgrai. Płomień strawił bezbożnych. Uczynili cielca na Horebie, kłaniali się ulanemu posągowi, zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę, zapomnieli o Bogu, Wybawicielu swoim, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Hama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew Jego, tak, aby ich nie wytracił. I wzgardzili ziemią rozkoszną, nie uwierzyli słowu Jego, szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pana. Co za straszny obraz. Boża odpowiedź na szemranie była wtedy bardzo surowa. Szemranie, czy takie narzekanie, jest niezwykle zabójcze. Takie narzekanie niczego nie rozwiązuje. Ale jest to najbardziej tolerowany też grzech. Nie ma niczego łatwiejszego niż narzekać. Nie trzeba mieć ani specjalnej inteligencji, nie trzeba mieć jakiegoś talentu. Ot po prostu można sobie narzekać. Ciekawe, jeżeli to jest takie zaraźliwe, to dlaczego jeszcze ktoś nie wymyślił jakiejś szczepionki? A może by tutaj kwarantanna była pomocna? A może maseczki by były pomocne? A może takie paszporty antynarzekaniowe? A może do pewnych miejsc nie powinniśmy w ogóle chodzić? Ciekawe, to jest takie zabójcze, takie zaraźliwe narzekanie. Narzekanie, które niczego nie rozwiązuje. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Czyńcie wszystko. Czy możemy podjąć taką decyzję, że nie będziemy szemrać, że nie będziemy narzekać, że Chrystus we mnie. Mało tego, dalej apostoł Paweł mówi, że mamy być światłością dla świata. Ten świat jest zdeformowany, jest bardzo ciemny, jest moralnie zakręcony. Świat żyje w ciemności. Świat ciągle narzeka. Apostoł Paweł mógł w tym więzieniu, bo powodów miał wiele, narzekać. A tu mnie pobili, a tu mnie rozebrali, a tu mnie rózgami, a mnie w dyby zamknęli. A on co robił? Narzekał, tak? Nie. On śpiewał, bo on wiedział, że Pan Bóg jest ponad tymi okolicznościami. Że on ma swoje rozwiązanie. I to miało wpływ. Bo Kościół ma być inny. Bo Kościół ma być nienarzekający. Bo Kościół musi wiedzieć, że Chrystus we mnie, a ja posłuszny, niezależnie, czy atmosfera, czy ktoś widzi, nie widzi, Chrystus widzi. A ja Jego usposobienie. A Ja gotowy do tego, żeby się poświęcać. Bez narzekania. Możemy świecić. Możemy sprawować swoje zbawienie, tam jest napisane. My sprawujemy swoje zbawienie. Kiedyś Piotr miał takie pytanie do Pana Jezusa, co do Jana. No, Panie Jezu, wiele już o mnie powiedziałeś, ale co z nim? Co z nim tam, z tym Janem? A co ci do tego? Ja sobie tutaj wziąłem latarkę. O, czasami my mamy sprawować swoje zbawienie. Tekst mówi, że mamy zachowywać słowa żywota też. W ten sposób sprawując swoje zbawienie. Ja mam słowo, które oświeca moją ścieżkę. Idę i to jest moje zbawienie. Ja podążam, a my czasami bierzemy tą latarkę i tak, Romek, ty grzeszniku, próbujemy oświecać innych, a my mamy sprawować swoje zbawienie. Czy jest jakaś nadzieja? No tak, zachowując słowa żywota. Apostoł Paweł też cieszył się tym dniem Chrystusowym, ale wiedział, że on musi zachowywać słowa, być wkorzeniony w słowa żywota, które będzie, to słowo będzie nas oświecało. I za tym słowem możemy podążać. A ty głoś słowa, które darzą życiem. Zachować to słowo, które może być wkorzenione w nas, to słowo jest słowem żywota. W taki sposób możemy sprawować nasze zbawienie. Paweł był gotowy do poświęceń. Nawet gdyby moja krew miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego, to ja jestem gotowy do poświęceń. Nic mnie nie zatrzyma. I tego możemy uczyć się z tego tekstu. Niech ta myśl, to usposobienie Chrystusowe, niech to sprawowanie swojego zbawienia będzie przy nas oparte właśnie na tym wielkim zrozumieniu tego, co Chrystus dla nas uczynił. Amen.